Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam. Zapraszam na nasze spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: uprzywilejowana pozycja banków w Polsce. I goście naszego dzisiejszego spotkania w studiu Telewizji Trwam bardzo gorąco witam. Pana Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam serdecznie, szczęść
witam
Boże.
Serdecznie, szczęść Boże.
Z nami jest także pan Mariusz Zając, członek zarządu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
I pani Agnieszka Kołodziejska, koordynator inicjatywy naszej Jery, Chomury, Lichwy i Niesprawiedliwości Muszą Runąć. Witam serdecznie.
Witam.
Temat bardzo wyzywający, bo dotykający bardzo wielu obywateli naszej ojczyzny. Uprzywilejowana pozycja banków w Polsce, te relacje pomiędzy obywatelem, Polakiem, bankiem bardzo często napięte i bardzo wiele różnego rodzaju, panie prezesie, obszarów niesprawiedliwości, o których chcemy dzisiejszego wieczoru porozmawiać.
Niestety tak. W Polsce sektor bankowy ma bardzo duże uprzywilejowania. Przykładem był bankowy tytuł egzekucyjny, który funkcjonował kilkanaście lat. Następnie został jeszcze w 2015 roku przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z konstytucją, a i tak dalej działał. Dalej sądy wystawiały tytuły na podstawie tego przepisu, a także są licytowane majątki do dnia dzisiejszego na podstawie tego przepisu. Oprócz tego każdy klient banku musi sobie zdawać sprawę, że w Polsce wszystkie usługi, wszystkie kredyty są wyjątkowo drogie. Zarówno kredyty gotówkowe, jak i hipoteczne są wielokrotnie droższe niż na przykład w Niemczech, w tym samym banku, który działa i na terenie Polski, i na terenie Niemiec. Ta sytuacja oczywiście dotyka każdego, bo płacimy większe odsetki niż powinniśmy, więc cierpi na tym cała gospodarka. Zarabia na tym niestety tylko bardzo wąska grupa osób, która i tak już jest bogata, ale bogaci się jeszcze dalej, a z tego niestety duża część tych kwot zarobionych jest wywożona również za granicę. Mówi się, że w ciągu 10 lat jest to przynajmniej 66 miliardów, które wypłynęły z polskiej gospodarki w postaci zysków instytucji finansowych, które tak dobrze w Polsce zarabiają, jak nigdzie w całej Europie nie ma aż takich zysków sektor bankowy.
Najbardziej do drugiego człowieka przemawiają przykłady, więc zanim zaczniemy dokonywać właściwej analizy dotyczącej tego wszystkiego, co dzieje się w sektorze bankowym, może warto przytoczyć jakiekolwiek przykłady, które pokazałyby nam, na czym polega ta choroba funkcjonowania systemu bankowego w Polsce.
Znaczy, pozycja w ogóle banków jest tutaj też podkreślana choćby w wyrokach sądowych. Każda firma, która przegrywa sprawę, wie, że musi zadośćuczynić tym, których oszukała. W przypadku banków, jeżeli nawet sąd stwierdza, że bank oszukał klienta, to jednakże sądy uznają, że zarobek banku musi być. To trochę tak jak, jeżeli tutaj szukamy jakiegoś odniesienia, jakby złapać złodzieja, powiedzieć, sąd stwierdza, tak, ukradłeś, ale musimy ci przyznać wynagrodzenie. No jest to coś okropnego, prawda? I tutaj mamy do czynienia w całym tym systemie bankowym z ogromną ilością oszustw. Czy mamy do czynienia z opcjami walutowymi, które wiele lat temu miały firmy problem z tym, żeby spłacać swoje należności. Do tej pory wiele firm się jeszcze sądzi. Mamy do czynienia z kredytami tymi frankowymi, które bardzo mocno zaważyły na kondycji polskiej gospodarki, polskich gospodarstw domowych, czyli rodzin, nas wszystkich. I nie jest to związane tylko i wyłącznie z osobami, które nabyły tą usługę, czyli poszły po ten kredyt, ale również odbija się to na naszych sąsiadach, na całej gospodarce. Dzisiaj zamiast iść nabyć usługę u swojego sąsiada, nie wiem, kupić lepszy samochód, iść do fryzjera, do restauracji, te pieniądze są pompowane do banków. I tak jak tutaj pan Arek powiedział, zyski banków są, przewyższają to, co jest w całej Europie. Zyski banków są coraz wyższe. Jeżeli człowiek bierze kredyt, chciałby być uczciwie obsłużony, bo to jest usługa. Jeżeli biorę 1000 zł tego kredytu, to chciałbym wiedzieć, ile na koniec spłacę. Choćby w tych produktach, o których mówimy, czyli kredytach frankowych, nie mamy tej wiedzy. My do końca nie będziemy wiedzieli. Ale tego też nie będą wiedzieli kredytobiorcy, ci złotówkowi. Czyli znowu dotykamy takiej kwestii, gdzie oszustwa nie są tylko w jednym produkcie, w jednym rodzaju produktów. Te oszustwa są we wszystkich produktach bankowych, czy kredytach, czy też prowadzeniu zwykłego RORu, czyli zwykłego konta. Jeżeli Państwo zobaczycie w swoich umowach na prowadzenie takiego konta, to się okaże, że tam również są ukryte niezgodne z prawem zapisy. I do tej pory banki właśnie miały tą pozycję uprzywilejowaną. My z tym walczymy. Chcemy, by to, co obiecał PiS przed wyborami, zostało dotrzymane, czyli ta pozycja banków musi być dostosowana do pozycji klienta. Czyli nie może być tej pozycji uprzywilejowanej. Wszyscy powinniśmy być równi. Wczoraj w telewizji Trwam, chyba jako jedyna telewizja, podała, że właśnie weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym. I ta ustawa jest implementacją dyrektyw europejskich. Powinna pomagać klientom w uzyskiwaniu chociażby kredytów, w prawach, jakie nabywają, podpisując taką umowę kredytową. Niestety ograniczono znacząco te nasze prawa w naszej ustawie, polskiej ustawie. Czyli narzucono tylko bankom, by dawały do podpisu wiele dodatkowych oświadczeń klientom, natomiast jednocześnie nie dając pełni praw. Tutaj za przykład może być możliwość wypowiedzenia umowy przez bank. Bank ma właściwie miesiąc czasu na to, jeżeli nie spłacamy, by wypowiedział nam umowę. W wielu krajach europejskich jest to 12, nawet 18 miesięcy. By klient, któremu powinie się noga, zachoruje, straci pracę, miał możliwość powrotu na tą ścieżkę poprawnej spłaty tego kredytu. U nas w Polsce tego nie ma. I często ludzie, którzy chcą zachować ten kredyt w takiej ciągłości spłaty, idą znowu do lichwiarskich firm.
Żeby finansowo wesprzeć kredyt, który
i tak muszą spłacić. Czyli płacą jeszcze więcej. Politycy nie rozwiązali tej sytuacji. Myśmy prosili, byliśmy na komisjach sejmowych, zwracaliśmy na to szczególną uwagę. Niestety nie znalazło to zrozumienia wśród polityków i jesteśmy niestety, ale daleko za rozwiązaniami, które również narzuca nam Unia Europejska, pozytywnymi i lepszymi dla klienta, i to nie tylko w kwestiach bankowych, ale w wielu właśnie sprawach, idąc, nie wiem, kupując cokolwiek, jesteśmy klientami, tak jak jesteśmy klientami, biorąc kredyt. I w Unii Europejskiej niestety te prawa są dalej posunięte i lepsze dla klienta niż w Polsce. Polacy jeszcze mają słabszą pozycję w tym względzie.
Stąd, jak rozumiem, panie prezesie, powstaje Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.
Tak, stowarzyszenie powstało w 2015 roku. Pierwszym prezesem był pan Maciej Pawlicki, który tą ideę i cały ruch rozpoczął. Widział po prostu, jak bardzo mocna ta sytuacja dotyka polskie społeczeństwo i wokół tego się zgromadziło oczywiście dużo osób, która już jest pokrzywdzona, gdyż my oceniamy, że tych poszkodowanych osób jest przynajmniej wiele milionów. Licząc od kredytów również złotówkowych, kredytów pseudowalutowych, opcji walutowych i polisolokaty. To jest kilkadziesiąt miliardów, które polskie społeczeństwo straciło tylko na tym, że sektor finansowy stosuje nieuczciwe zapisy w umowach, co jest bardzo często stwierdzone już prawomocnymi wyrokami, ale niestety ochrona konkurencji konsumenta w Polsce jest dużo słabiej przestrzegana. Tu mamy właśnie zastrzeżenia do tego, co się dzieje obecnie w Polsce, iż część środowisk politycznych bardzo mocno uderza w zmiany w sądownictwie, a my tymczasem widzimy patologie w sądownictwie, które trwają wiele lat, ale one dotyczą zwykłych Polaków. I tego tematu nikt nie chciał niestety poruszać, a my widzimy, jak nawet Sąd Najwyższy wydaje wyroki sprzeczne z dyrektywami.
Tylko to może warto się zatrzymać w tym momencie przy tej kwestii, którą pan poruszył. Wiemy, że różnego rodzaju korporacje i adwokackie i związane z wymiarem sprawiedliwości okopują się teraz w różnego rodzaju wymiarach protestów na ulicach i nie tylko przeciwko zmianie w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście zwykły obywatel, jeżeli przyłożymy ucho tak solidnie do tej sytuacji, która dzieje się w historii zwykłego Kowalskiego, mówi wprost, że wymiar sprawiedliwości w Polsce do tej pory po transformacji po 1989 roku nie zdaje egzaminu, a wręcz odwrotnie, jest wymiarem, który bardzo często skazuje ludzi niewinnych.
Najgorsze jest nie tylko to, że czasem skazuje ludzi niewinnych, ale przede wszystkim to, że robi to po wielu latach, bo sprawy toczone kilkanaście lat są standardem w polskim sądownictwie i w naszych sprawach bankowych również mamy takie sytuacje, że sprawy się toczą już 7-8 lat i Sąd Najwyższy je zwraca do ponownego rozpatrzenia. Ta sytuacja powoduje, że jeżeli klient nawet wygra po kilkunastu latach, to niestety większość tych klientów mogła już nie doczekać tej wygranej poprzez upadek swojej kondycji finansowej całkowity. Także to prowadzi do tego, iż ten wymiar sprawiedliwości, on jest wolny, on jest bardzo powolny. I to nas martwi, że propozycja jakiejkolwiek zmiany w tym wymiarze będzie powodowała duży opór, ale de facto nie oznacza ona walki o konsumentów, o klientów, o zwykłych obywateli, tylko o zachowanie tego stanu, który jest. No, nam ten stan się oczywiście nie podoba w tych wybranych punktach, w których się dzieje źle. Bo mamy też młodych sędziów, którzy bardzo często mają bardzo dobre wyroki, które są oparte o przepisy prawa, o przepisy dyrektyw, ale niestety czasem jest to blokowane w sądach apelacyjnych, w Sądzie Najwyższym i w naszej ocenie to się musi zmienić. I myślę, że duża część społeczeństwa widzi tę potrzebę, a na naszej stronie jest wykaz wyroków, których dotyczą spraw bankowych. I tak naprawdę trudno nam się zgodzić z większością z nim, nawet jeżeli czasem klient wygrywa, to sama podstawa prawna i samo uzasadnienie nam się wydaje jednak błędne, dlatego że i sądy się trochę boją banków i jeszcze trochę tego tematu nie znają, no i niestety patrzą na wyroki Sądu Najwyższego, które dwa były bardzo błędne w naszych sprawach.
Czyli na przykład jakie?
Żeby podać takie właśnie przykłady. No przed kilku miesięcy, ze stycznia, wyrok, który wskazuje wprost, że tak, bank umieścił w umowie klauzule niedozwolone. Czyli po prostu oszukał swojego klienta, ale jednocześnie sąd stwierdza, że bank musi zarobić. Tak? No, to jest no, troszeczkę kuriozum. No, czyli mówimy tutaj, no, złodziej ukradł, to jeszcze mu dajmy pieniądze za to, że pracował. I teraz mamy ostatni wyrok Sądu Najwyższego. O, właśnie teraz taki temat Sądu Najwyższego, gdzie Sąd Najwyższy wprost mówi, większość umów jest niezgodna z prawem. Należy wykreślić te zapisy, które są niezgodne z prawem. I teraz, co mówią polskie przepisy i co mówią dyrektywy Unii Europejskiej? Mówią wprost, w miejsce wykreślonych zapisów nie wolno wstawiać nic innego. Jeżeli umowa może być dalej realizowana po wykreśleniu niezgodnych z prawem zapisów, należy ją realizować, ale jakby pozostawiając tylko te kwestie, które są prawnie dozwolone. Natomiast co robi Sąd Najwyższy? Proponuje, odsyła do sądu apelacyjnego, do niższej instancji, by ten ponownie przeanalizował sytuację i w miejsce tych niedozwolonych zapisów wprowadził nowe. Czyli Sąd Najwyższy próbuje wprowadzić swoim wyrokiem niedozwolone prawem jakby wyrokowanie. Tak? I to jest właśnie ten problem z sądami. Niezależność sądów nie może polegać na tym, by sądy łamały prawo. A tak niestety, ale w wielu przykładach wiele osób, które się sądzi po kilkanaście lat, tak właśnie, takie jest odczucie, że sądy działają albo na czyjeś polecenie, albo są też uzależnione od jakichś układów.
Ja bym może wspomniał właśnie o...
Bardzo proszę, panie prezesie.
Są pewne powiązania. Mamy na przykład sędzinę, która w swoim oświadczeniu majątkowym, to jest sędzia Małgorzata Olczak-Dąbrowska, która ma wskazała, iż posiada kredyt w Deutsche Banku, kredyt złotówkowy i niestety wszystkie osoby, które u niej są, również z tego banku, mają bardzo negatywne wyroki w stosunku do tego banku. Także mamy wrażenie, że ta sędzia nie jest obiektywna. Ona się powinna wyłączyć z każdej sprawy, w której jest sama klientem. Mamy kolejną sytuację, gdzie małżonek jednej z kancelarii prawnych jest przewodniczącym jednego z wydziałów sądu w Warszawie, a jego małżonka prowadzi sprawy również w tym wydziale przeciwko klientom. Działa z ramienia banków. Mamy nadzieję, że nie jest tak, iż te wyroki są ustalane przy porannej kawie, ale jednak jest to sytuacja niekomfortowa dla klientów. I jeżeli sumujemy wyroki z tego wydziału, to wychodzi, że tamte wszystkie wyroki są niekorzystne jednak dla konsumentów. I w naszej ocenie tego typu działania wskazują, iż sądy same nie chcą się oczyścić, bo gdyby to zewnątrz zrobiły i nie doprowadzało do takich sytuacji niejasności, nieprzejrzystości, to myślę, że nikt by nie miał z nimi problemów. A w dniu dzisiejszym no, mamy spore wątpliwości, bo to są dwa przypadki z wielu, gdzie sądy po prostu są nieprzejrzyste.
No, pan Strzembosz po 89 roku już mówi, że sądy same się oczyszczą. Jak widzimy, do tej pory się nie oczyściły, więc powielanie tej tezy na kolejną perspektywę czasową jest rzeczywiście swoistego rodzaju obłędem. No i do tego doprowadziliśmy się także do sytuacji, kiedy rzeczywiście sędziowie w swoich sprawach bardzo często są sobie samymi panami, prawda?
Tak, i dlatego też odsyłanie nas wyłącznie do sądów, to co zrobił pan prezes Jarosław Kaczyński, nie jest fair wobec nas. Znaczy, wiedząc, że sądy nie działają w sposób najlepszy, wiedząc, że te wyroki mogą być obarczone ryzykiem, wpływem jakiegoś lobby, myśmy chcieli, by rządzący wprowadzili ustawę. Ustawę, która by jednoznacznie powiedziała, określiła sposób rozwiązania właśnie takich kwestii. I to nie tylko kredytów frankowych, ale również wszelkich innych oszustw i nadużyć, jakie banki stosują wobec swoich klientów. Minęło już trzy lata praktycznie od chwili, kiedy wszyscy politycy zaczęli o tym głośno mówić. Nic się nie wydarzyło. Jest to dla nas dosyć takie bolesne. Osobiście byliśmy tutaj u pana prezydenta wielokrotnie, w kancelarii prezydenta. Opracowywaliśmy ustawę, która miała rozwiązać ten problem. Do tej pory niestety, ale nie rozwiązano tego problemu. Wielu z nas było wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Zawiedliśmy się właśnie na tej sprawie.
No ale zadajmy sobie także to pytanie, co zrobiła Platforma Obywatelska i PSL. 8 lat rządów, bardzo konkretnych decyzji podejmowanych przez parlament, przez prezydenta z nadania politycznego, także Platformy Obywatelskiej.
Myśmy jednakże wiedzieli o tym, że na Platformę nie bardzo możemy liczyć, że ich powiązania, uwiązanie do tego biznesu bankowego jest zbyt mocne, by w ogóle uzyskać od nich jakąkolwiek pozytywną ustawę. Prawo i Sprawiedliwość ustami przedwyborczymi, czy pana wtedy dzisiaj prezydenta Dudy, ale też wielu innych posłów. Tutaj trzeba wielki szacunek oddać panu Januszowi Szewczakowi, posłowi, który wspiera nas i jest tym, który stoi cały czas dokładnie na tym stanowisku, jakie prezentował przed wyborami. I jest wielu takich posłów.
Ja bym może jeszcze wspomniał, że jeszcze jest wielu posłów, jak Ireneusz Zyska, poseł Andrzej Maciejewski, poseł Grabowski. Jest wielu posłów, którzy dostrzega ten problem i widzą jednak pomysł na rozwiązanie. Jednak mamy wrażenie, że tutaj może trochę straszak taki zagraniczny, może agencje ratingowe, które straszą rząd polski, inne grupy nacisku, może też również naciski poprzez Komisję Europejską, żeby dalej pozwalać bankom zachodnim w Polsce bardzo dobrze zarabiać, powodują, że jednak część tego środowiska się boi. My mamy wrażenie, że jest możliwe takie rozwiązanie, które będzie te wszystkie problemy i wszystkie trudności jednak pomagało rozwiązać i klienci byliby zadowoleni, sektor bankowy mógłby funkcjonować w końcu bez tego obciążenia i przede wszystkim bez takiego wrażenia, że ciągle oszukuje klientów. I tu liczymy bardzo na spotkanie z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, który niestety na razie nam odmawia od kilku miesięcy, jak i z wicepremierem Morawieckim. Bardzo byśmy się chcieli spotkać i przedyskutować merytorycznie, co możemy w tej sprawie zrobić, tak żebyśmy wspólnymi siłami spróbowali znaleźć takie rozwiązanie, które będzie bezpieczne i skuteczne.
Czy są, za chwileczkę poproszę, czy są jakieś projekty, bo to jest bardzo ważne i zasadnicze w tej naszej całej dzisiejszej dyskusji, bo wiadomo, spotkania, rozmowy, podejmowany dialog, to jest konieczność. Czy Państwo jako stowarzyszenie macie konkretne projekty dotyczące rozwiązania tych newralgicznych problemów?
W tej chwili w Sejmie są trzy projekty. Projekt prezydencki, który dotyka powierzchownie kwestii...
A mówimy o frankowiczach i mówimy o spreadach, tak?
Mówimy o spreadach, czyli tej różnicy między kupnem a sprzedażą waluty. To dotyczy tak naprawdę części tylko kredytobiorców. Część jeszcze musiałaby dopłacić, bo są i takie umowy, gdyby chciały wejść w ten projekt ustawy, gdyby został przyjęty. Poza tym ustawa prezydencka wprowadza pewne zapisy, które mogą być niebezpieczne, czyli mogą sankcjonować bezprawne działanie tych banków. Jest przez nas przygotowany wspólnie z klubem Kukiz 15 projekt ustawy i przez klub Kukiz 15 wniesiony. I to jest projekt, który chcielibyśmy, by był dalej procedowany, by był przyjęty. I projekt Platformy Obywatelskiej, która nawet sama odrzuciła w poprzedniej kadencji ten własny projekt, który dzisiaj znowu złożyła. No ale to jeszcze tutaj odnosząc się do księdza pytania, czy przez te 8 lat Platforma coś komu pomogła. Dzisiaj przynajmniej jesteśmy w stanie rozmawiać na Komisji Finansów. Takich możliwości nie mieliśmy wcześniej. Aczkolwiek już pan premier Morawiecki unika nas jak ognia. Być może z przyczyn takich, że nakazano mu być może niewypowiadanie się w tej kwestii, ponieważ był pracownikiem banku wysoko postawionym i być może było mu niezręcznie. Natomiast dzisiaj jest decydentem w tej kwestii. Tak pan premier Morawiecki, jak właśnie prezes Glapiński, od których zależy i tempo tych rozwiązań i ich sposób. Dlatego tak jest to ważne, by te osoby umożliwiły nam rozmowę z nimi na tematy merytoryczne, sposoby rozwiązania. Jeżeli oni nie widzą, to dlaczego? Jeżeli są możliwości rozwiązań, my je przedstawimy. Kwestia jest na przykład rozliczenia w bankowych księgach tego, co banki nazywają stratą, a my mówimy, że jest to po prostu pomniejszony zysk. Po prostu banki nie osiągną pewnego zysku, jaki sobie zaplanowały. I jeżeli my przedstawimy swoje argumenty jakieś słuszne argumenty przedstawi strona obecna rządowa, to będziemy może mogli wtedy porozumieć się. Jeżeli takich argumentów nie ma konkretnych, poza tym, że straci budżet, a my mówimy zyska budżet. Zyska budżet, ponieważ pieniądze, które dzisiaj zanosimy do banków i te pieniądze są później przesyłane za granicę w postaci różnych instrumentów finansowych wbudowanych w nasze kredyty. Żeby nie wchodzić, bo to jest bardzo skomplikowany produkt, trzeba zwrócić uwagę. Nasze kredyty nie są kredytami, to są instrumenty finansowe sprzedane nam pod tytułem kredyty. I te pieniądze mogłyby funkcjonować w gospodarce, tak samo jak 500+. Przyniosło efekt? Przyniosło i wszyscy się z tego zgadzają. Tak samo pieniądze, które pozostawione przez kredytobiorców, niesłusznie dzisiaj pobierane przez banki, mogłyby pracować dla gospodarki. Nie wydawane przez budżet, a jedynie wydawane przez obywateli polskich.
Pani Agnieszka Kołodziejska, bardzo proszę.
Tak, ja chciałam powiedzieć właśnie od strony zwykłego kredytobiorcy, jak ta sytuacja wygląda i jak wyglądało to również w mojej sytuacji. Człowiek, kiedy podpisuje umowę kredytową, no, czuje się zobowiązany, taką ważną, długoletnią, na zakup mieszkania, czuje się zobowiązany do wypełnienia tych wszystkich zobowiązań, do spłacania rat i my nadal te kredyty chcemy spłacać, ale w sposób uczciwy. I teraz na czym polega problem? Mianowicie na tym, że początkowo, kiedy te raty zaczynają rosnąć, ale wraz z ratami również kapitał, człowiek zaczyna się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi i w zasadzie pozostaje z tym troszeczkę sam, jest zawstydzony, że dał się złapać w taką pułapkę, a powinien przewidzieć, podjąć złą decyzję, a powinien przewidzieć, że to jednak... No, jest człowiekiem inteligentnym, powinien może dokładniej przeanalizować tą umowę. Po czym, bo ja bym powiedziała, że na nasze szczęście wydarzył się czarny czwartek, czyli 15 stycznia skoczył kurs franka na 5 zł, albo nawet 5,2. I wtedy okazało się, że takich ludzi jak ja jest dużo więcej w Polsce. Zaczęliśmy się skrzykiwać właśnie na Facebooku, organizować i jakby wynikiem właśnie tego, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, powstało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. I to jest bardzo ważna rzecz, bo pracując razem, jako osoby prywatne zupełnie, nikt nam za tą pracę nie płaci, mogliśmy powolutku odkrywać właśnie te wszystkie rzeczy, o których tutaj koledzy mówili, czyli zlikwidować bankowy tytuł egzekucyjny, uznać go za niekonstytucyjny, ale również jakby dojść do różnych prawd na temat tego instrumentu, a mianowicie, że on był znany od lat 40, bo w latach 70 w Australii, w 80 w Nowej Zelandii, w 2006 Islandia i on został wprowadzony świadomie do krajów Europy Wschodniej, środkowo-wschodniej. Następna rzecz, że jest tam właśnie szereg zapisów, o których koledzy mówią, że one są niezgodne z prawem bankowym, z artykułem 69.1 o tym, że jeżeli pożyczam pieniądze na zakup nieruchomości, to bank ma prawo żądać ode mnie tej kwoty pożyczonej powiększonej jedynie o odsetki, o marżę, ewentualnie o prowizję i nic więcej. Potem okazało się, że ten produkt na przykład został niewpuszczony do naszych, do Czechów i do naszych sąsiadów. Czechy i Słowacja nie wpuściły tego toksycznego produktu. Ochroniły swoich obywateli. Tak samo Niemcy. My nie zostaliśmy ochronieni przez właściwie działające instytucje państwa. I powolutku właśnie, ujawniając te wszystkie rzeczy, człowiek zaczyna rozumieć, że to nie on podjął złą decyzję, tylko że ktoś zaplanował takie działania, że kredyt, który nagle złotowy, zaczyna być niedostępny. Osoby nie mają zdolności kredytowej w złotych, ale mają zdolność we frankach. I powstaje pytanie, czy nie nastąpiła, dowodów na to nie ma, manipulacja WIBOR-em. Prawda? Zostało to udowodnione, że banki rzeczywiście manipulowały LIBOR-em. Tam była nawet jedna osoba skazana w procesie. W związku z tym ja właśnie też chcę powiedzieć, że przyszłam tutaj w zasadzie do tego studia dlatego, żeby powiedzieć Polakom, że niekoniecznie muszą się czuć winni i mieć poczucie wstydu, tylko że trzeba coś z tym zrobić i trzeba zacząć działać, że nie można siedzieć samotnie w domu, prawda, i zmierzać się z taką sytuacją, że rata bardzo szybko rośnie, a moje wynagrodzenie nie rośnie tak szybko. W związku z tym nie stać mnie na to. Bardzo dużo ludzi, a zwłaszcza mężczyzn, którzy czują się odpowiedzialni za rodzinę, no, przeżywają straszne sytuacje, łącznie z samobójstwami. To są sytuacje absolutnie nieodwracalne. I coś z tym trzeba zrobić. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o ilość samobójstw w Polsce, to ona właśnie na przestrzeni ostatnich lat wzrosła od 3-4 tysiące właśnie w ostatnich latach do 6 tysięcy. My dokładnie nie wiemy, bo takich badań nie było, co jest przyczyną. Natomiast jeśli wzrastają samobójstwa, to znaczy, że coś źle się dzieje w kraju. Więc to jest właśnie to, że ja chcę powiedzieć, można działać na dwa sposoby. Można działać właśnie mając tą nogę świecką w stowarzyszeniu, ale też w którymś momencie doszliśmy do wniosku, zrozumieliśmy, że w tej wyjątkowej sytuacji, bo trzeba mówić tutaj o wysublimowanej lichwie, zawoalowanej. Lichwa jest zabroniona w Polsce. Natomiast te kredyty frankowe, one się posługują mechanizmem lichwy. I żeby móc coś z tym zrobić, no po prostu wierzymy, że modląc się i systematycznie wołając do Boga o pomoc, no ufamy, że Pan Bóg w końcu nam pomoże.
Tak, są wsparcie duchowe, proszę
tak.
bardzo.
Tak, no, są różne drogi dochodzenia do rozwiązania nie tylko tego problemu, ale tak jak mówimy, problemu z bankami ogólnie. Tu Agnieszka i wiele osób organizują te grupy, które potrzebują tej duchowości. My odbieramy dziennie po kilkanaście telefonów ludzi, którzy potrzebują pomocy. Najbardziej chyba nam dzisiaj potrzeba psychologów. Dla ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie z tym obciążeniem. To, co Agnieszka wspomniała, to jest kolejny ten element. Jak wiele gospodarka traci, jak wiele traci Polska z powodu takiego osłabienia psychicznego. Ludzi, którzy do tej pory byli aktywni, prowadzili często firmy, a dzisiaj są często wrakami. Psychicznymi wrakami. Muszą się postawić, muszą uwierzyć i to przed wyborami był ten moment. Przez kilka miesięcy po wyborach był ten moment, że wierzyli, że tak, że będzie już dobrze. Wiele osób właśnie z tego powodu wyjechało za granicę. Tutaj zostawiając zadłużone mieszkania, by za granicą je na nie zarabiać. Tak jak Agnieszka jeszcze wspomniała o tych samobójstwach, o tej liczbie samobójstw. Niestety ponad połowa to są samobójstwa z przyczyn ekonomicznych. Jaka część jest z przyczyn chociażby tych kredytów? No nie ma takich statystyk, tutaj nie ma. Natomiast wystarczy spojrzeć na liczbę nieruchomości windykowanych czy sprzedawanych przez komorników i widać, że jest to ogromna liczba. I to są nieszczęścia konkretnych ludzi. Bo wyobraźmy sobie, ktoś, kto pożycza dzisiaj, pożyczył 10 lat temu 100 tysięcy złotych. Przez 10 lat spłacał, sukcesywnie spłacał. Z odsetkami. Kapitał plus odsetki należne bankowi. On dzisiaj ma często więcej do spłaty niż pożyczył. Jemu kredyt nie maleje, tylko rośnie. Stale rośnie. I to jest nieszczęście właśnie tych ludzi. I to jest, tak jak powiedzieliśmy już o tych mechanizmach, tym wszystkim, one były po to wprowadzone, by wycisnąć Polaków jak cytrynę. Z pieniędzy, z gotówki.
I z mieszkań.
I z mieszkań.
Warto właśnie wspomnieć, że niestety w Polsce jest jeszcze ciągle taki system, który bankom pozwala zarobić na kredycie najlepiej na tym, który jest wypowiedziany i zlicytowany majątek. To jest najgorsza sytuacja.
Pod hipotekę, tak?
Tak, dlatego że klient jest nie tylko winny te mieszkanie, pod które pożyczył hipotekę, czy to, bez względu jaki to jest kredyt, ale również całym pozostałym majątkiem. Do nas się zwraca dużo osób, ale zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę przed nieprawnymi działaniami banków nieprawdopodobnie się broni procent, może 2% Polaków. A proszę nam wierzyć, że każdy ma szansę się obronić przed licytacją, czy to jest kredyt złotówkowy, czy gotówkowy, czy inny. Do nas trafiają osoby, które banki ścigają za kredyty spłacone, dlatego że mieli problem w systemie informatycznym i nie odnotowali tego, że klient spłacał kredyt. Przyszła do nas taka starsza pani, która przyszła z kredytem nie dość, że przedawnionym, czyli nawet gdyby nie spłacała, to ten kredyt byłby już przedawniony, to przede wszystkim ten kredyt był spłacony. I takich sytuacji jest dużo i my apelujemy, żeby klienci się nie poddawali. Jeżeli w pierwszym momencie dzwoni do Państwa jakiś komornik, jakaś firma windykacyjna, to naprawdę spróbujcie skompletować dokumentację, poszukajcie stowarzyszeń, których na szczęście coraz więcej i spróbujcie się dowiedzieć, czy naprawdę jesteście winni, czy naprawdę musicie to oddawać, bo bardzo często nie musicie tego oddawać, bo już ten dług mógł być dawno spłacony.
Jeśli jeszcze takie, co powinien każdy zrobić? Przede wszystkim odbierać pocztę. co jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy mamy chociażby e-sąd, czyli ten sąd lubelski, którego tytuły wykonawcze powodują, że wystarczy nie odpisać, by być winnym jakiejś firmie z Liechtensteinu czy z jakiejś innej firmie Krzak, a wystarczy tylko odpisać, nie zgadzam się, by ta firma musiała iść jednak do sądu i udowodnić tamten dług, co wcale nie jest dla niej proste. Najczęściej odstępuje od tego. Nie bójmy się walczyć z tymi większymi. Czasami może nas nie stać na to, ale po to są właśnie takie organizacje jak nasza, by pomagać. Wierzymy, że ta Duda Pomoc, która została stworzona, też może nie w tak szerokim zakresie, ale wielu osobom może pomóc. Liczymy na kolejne rozwiązania, które właśnie teraz w sądach będą następowały, by sędziowie jednak byli skłonni wyroki takie wydawać, które będą dobre dla takiego zwykłego, przeciętnego człowieka. I to jest najważniejsze. Ale nie bójmy się tego, nie bójmy się walczyć. To, co Agnieszka powiedziała, nie siedźmy w domach przegrani, tylko idźmy tam, gdzie to zwycięstwo możemy osiągnąć.
Myślę, że wszyscy powinni wiedzieć, że ścierają się z bardzo dużą chciwością ludzką niestety. Niestety po drugiej stronie tego systemu jest bardzo wąska grupa ludzi, których tylko wspiera chciwość. Ona jest tak duża, że potrafią niestety również dogadać się z urzędnikami państwowymi. Mamy przykład byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, który sprawował nadzór nad tym rynkiem w czasach, kiedy powstała afera Ambergold, polisolokat, opcji walutowych, afera wyprowadzenia pieniędzy ze skoku, i ten pan 2 czy 3 miesiące po tym, jak przestał być przewodniczącym, wylądował w banku, w nagrodę oczywiście. Także w naszej ocenie ta chciwość jest tak duża, że pozwala im niestety osiągać gigantyczne zyski, którymi się dzielą, i dzielą tą chciwość na inne osoby, które niestety jej się poddają, a nam potrzeba rzetelnych urzędników, którzy by bronili Polaków przed takimi usługami, które mogą ich doprowadzić do ruiny.
Ale są też uczciwi pracownicy banków i to też trzeba podkreślić. Tacy pracownicy, kiedy pan minister Ziobro przekazał do prokuratury w Szczecinie naszą sprawę, którą żeśmy złożyli, zawiadomienie o przestępstwie, które popełniły banki, do tej prokuratury w Szczecinie zaczęli się zgłaszać pracownicy banków, pokazując mechanizmy, pokazując przykłady, dowody właśnie na łamanie prawa przez banki. Dzisiaj setki już osób mają status poszkodowanych. Prokuratura w całej Polsce i ABW przesłuchuje nas jako poszkodowanych, ale jednocześnie zabezpiecza dokumenty w bankach. I to jest ten krok właśnie ku rozwiązaniu, ku pokazaniu, by pokazać, gdzie są te mechanizmy, że to nie był przypadek. Ci ludzie, którzy zarządzali bankami i często nadal zarządzają, te mechanizmy oszustwa wprowadzali, mało tego, nadal wprowadzają do swoich produktów i nadal sprzedają Polakom niezgodne z prawem produkty. Mamy nadzieję, że właśnie między innymi minister Ziobro poradzi sobie z tym, tak bardzo opluwany przez wielu, ale my chcemy mu bardzo podziękować za to, co do tej pory zrobił.
Zaproszę widzów Telewizji Trwam do kontaktu telefonicznego z nami i będziemy kontynuować nasze spotkanie. Drodzy Państwo, uprzywilejowana pozycja banków w Polsce to temat rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48, oraz telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Proszę bardzo, Pani Agnieszko.
Ja chciałam podać kilka przykładów innych państw, które poradziły sobie właśnie wprowadzając ustawę z tym problemem tak zwanych kredytów frankowych. Między innymi Chorwacji udało się rok temu odwalutować. Mówimy odwalutować, dlatego że te kredyty były wypłacane w złotówkach, to nie były kredyty walutowe. No ale na skróty używamy takiego określenia. Więc jest to i Chorwacja, i Rumunia, Islandia wcześniej wspomniana. Co do Islandii, to chciałam powiedzieć taką rzecz, że mamy tutaj szczególny sentyment, dlatego że nie tylko udało im się rozwiązać ten problem, jeśli chodzi o zwykłych ludzi i klientów, ale doprowadzić również do spraw karnych i do osądzenia prezesów banków konkretnych. Natomiast ja tak zastanawiając się, o co idzie gra, to chciałam jakby powiedzieć, jaka była skala w tych krajach, właśnie w Chorwacji, w Rumunii czy na Węgrzech tych kredytów, jaka to była kwota zadłużenia, a jaka jest w Polsce. Jeśli chodzi o Chorwację, to wartość kredytów w franku dla gospodarstw domowych to było 3,8 miliarda euro, w Rumunii 2,3 miliarda euro, a w Polsce to są 34 miliardy euro. Więc ja bym powiedziała, że bankierzy rzeczywiście mają tu o co walczyć i o co się bić, bo to jest ogromna kwota, od której po prostu pobierają, ja bym powiedziała, lichwiarskie zyski, ponadnormatywne zyski.
Ja bym może powiedział na przykład.
Odbierzemy telefon i później pozwolę dokończyć wypowiedź. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry, Tadeusz z Dąbrowy Górniczej.
Witamy, panie Tadeusz.
Ja z całą, że tak powiem, ciekawością przysłuchuję się tej audycji i jestem niektórymi rzeczami zdumiony. Jak ktoś chce szukać pomocy w tej sprawie u byłych bankowców od lat żyjących ze struktur bankowych. Mam na myśli tutaj pana Glapińskiego i wicepremiera Morawieckiego. Przecież ci ludzie nie tkną banków nawet jednym palcem. A chcę wam powiedzieć, po co jutro idzie pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego do pana prezydenta. Po prostu, żeby spróbować przehandlować kredyty na ustępstwa banków. Tak się nie da. Dlaczego ja to mówię? Mówię dla bardzo prostej przyczyny. To ja byłem jednym z pierwszych ludzi, dwa lata temu piszący już do prezydenta i do komisji przy prezydencie, to nikt nawet ze mną na ten temat nie chciał rozmawiać, mimo że przedstawiałem konkretny zupełnie plan, jak z tego wyjść, tylko oczywiście plan, który nie zakładał ochrony zysków bankowych. No, dziękuję bardzo. Czekam na ewentualne, jak państwo to widzicie. Ja chętnie się do tego włączę dzisiaj. To do tego wcale nie trzeba aż wielkich organizacji. To trzeba tylko po prostu chcieć i działać. A reszta będzie ten, nie pozostawiajcie ludzi i nie puszczajcie ich do sądu, bo ci ludzie tam zginą.
Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu, panie prezesie.
My staramy się rozmawiać z każdym, również z tymi, którzy wywodzą się z sektora bankowego, dlatego że oni wiedzą, jak ten system działa, wiedzą, gdzie tam są słabe punkty. My pokazujemy tą stronę społeczną, czyli jak na tym cierpią Polacy, jak cierpi na tym polska gospodarka. Tu właśnie chciałem powiedzieć o przykładzie, dlaczego te kredyty nie są kredytami. Ponieważ w trakcie każdej symulacji średni kredyt był pokazywany, że to będzie rata 1300 zł. W tej chwili to jest 2000 zł. Czyli można powiedzieć, że co miesiąc ponad 500 tysięcy rodzin płaci o 700 zł więcej. To jest w większości budżetów to jest dużo więcej niż oni zakładali wzrost. Zakładali wzrost, tak jak mówiła Komisja Nadzoru Finansowego, 20%. Te 20% zostało już dawno temu przekroczone i to dlatego właśnie polski rząd powinien działać i my chcemy rozmawiać z polskim rządem po to, żeby przedstawić takie rozwiązania, które będą pomagały klientom, ale również nie zachwieją bezpieczeństwem depozytów, bo naprawdę są takie rozwiązania i my wiemy, że tak jak tutaj był głos, że tych rozwiązań jest wiele i dlatego my bardzo chcemy rozmawiać z tymi osobami decyzyjnymi po to, żeby im te rozwiązania przedstawić.
Odbierzmy kolejny telefon i zaraz poproszę pana Mariusza. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo? Halo, halo?
Chciałam się spytać na ten temat.
Kogo witamy, skąd telefon?
Słychać mnie?
Tak, słyszymy się. Kogo witamy i skąd telefon?
Jolanta, dzwonię teraz z Niemiec, ale ja jestem z Gdańska normalnie.
Bardzo proszę, pani Jolu.
Więc ja akurat jestem taką ofiarą bankową, bo miałam przez jakiś czas... psychologiczne, rodzinno-psychologiczne. Mam sobie kredyt, no miałam taki cel i proszę sobie wyobrazić, że na 1200 zł emerytury ja dostałam w sumie jak gdyby na 70 tam tysięcy czy tam na 60 kredytów. No może to jest z procentami, które miałam potem płacić, to wychodziło sto ileś. Dlaczego dawano mi te pożyczki? Gdyby mi nie dawano tych pożyczek, dzisiaj nie była w tym miejscu, więc ja teraz troszkę emerytura. Nie dość, że komornik zabiera i nic nie spada, więc ja nie rozumiem takie te komornicze pobierania pieniędzy, bo on chyba 50%, a 50 nie wiem właściwie, gdzie płaci, bo wszystkie banki dzwonią do mnie. Ten bank nawet, Getin Bank, zrobił z 18 tysięcy 64 tysiące długu i ja powiedziałam, że tego długu na pewno spłacać nie będę. Jak spłacę te drobne, które jeszcze mam do spłacenia, póki jeszcze mi zdrowie pozwala, bo mam 67 lat i nie jestem w stanie, żeby do końca życia swojego harować, więc jak spłacę te drobne opłaty, będę chciała do sądu i komornika, i tamten bank, który mi wystawił takie procenty. Bardzo bym chciała, żeby ktoś mi na ten temat powiedział, dlaczego mi dawano takie pożyczki. Bo oni dostawali za to premię, jeżeli wciągnęli wariata emerytę do wzięcia pożyczki. Wiem o tym na pewno od osoby, która pracowała kiedyś w banku. A po drugie, w jednym tylko banku, nie pamiętam nazwy tego banku, kobietka powiedziała mi, proszę panią, nie dam pani pożyczkę, bo pani już jest w bagnie. Nie zapomniała się na swoją premię, tylko pomogła mi w ten sposób, że ja przestałam brać pożyczki, ale do wtedy, kiedy wszyscy inni dawali.
Dziękujemy pani Jolanto, pozdrawiamy bardzo gorąco. Już przekazujemy głos pan Mariusz Zając, bardzo
proszę. Już się wyrywam, tak? Bo jest tutaj kilka kwestii, wątków, które pani poruszyła, bardzo istotnych. Po pierwsze, udzielanie kredytów osobom, które takiej zdolności nie mają. Nasza świadomość ekonomiczna jest niestety bardzo niska, wiedza bardzo słaba. I my mamy przykłady, gdzie pokazywaliśmy je na naszych filmach, bo i takie robiliśmy, jak na przykład od upolowani. Proszę tam zobaczyć, osoba, która miała 70 lat, otrzymała kredyt, a kiedy zaczęły się problemy zdrowotne, co jest oczywistością, że w tym wieku takie mogą się pojawić. I chciała tylko rozłożyć na dłuższy okres, by zmniejszyć raty, powiedziano temu panu, że niestety, ale jest za stary. Więc jaki był cel udzielania takiego kredytu? My zapraszamy tą panią, która teraz dzwoniła do naszego stowarzyszenia bankowebezprawie.pl. Tam są nasze telefony i zapraszamy do kontaktu, ponieważ robimy to społecznie i normalnie pracujemy, więc nie zawsze możemy odebrać, ale zawsze będziemy mogli się skontaktować z panią i prawdopodobnie pomóc tej pani. Ponieważ jeżeli bank dzisiaj wypowiada umowę, jemu jest, opłaca się, bankowi się opłaca wydłużać ten okres, w którym nie idzie do sądu. Do takiego momentu, aż ten dług urośnie do takiej wielkości, by mógł sobie zapisać w swoich księgach jako stratę. I wtedy nie płaci podatku. A my, ci kredytobiorcy, ale nie tylko kredytobiorcy, to z różnych tytułów to można tutaj wysnuwać w usługach bankowych, musimy płacić haracz bankowi. Bardzo duży lichwiarski haracz.
Myślę, że sama kwota z 18 do 64 potwierdza tylko, jak można z kredytu zrobić lichwę. Naprawdę, to jest kilkukrotny wzrost i podejrzewam, że to jest kilka lat, kiedy bank czekał i prawdopodobnie ten dług jest przedawniony. Także zapraszamy takie osoby do kontaktu, gdyż bank w sposób specjalny czekał, aż ten kredyt urośnie, tylko po to, żeby takie osoby, głównie niestety nie mające szans na uzyskanie pomocy prawnej, nie mające środków na adwokata czy na innego specjalistę, nie mają świadomości.
Pozostawione na pastwę losu, prawda, sami
na,
sobie.
Na pastwę chciwych finansistów.
Bankowebezprawie.pl to adres mailowy. Pani Jolanto, proponujemy skontaktować się ze stowarzyszeniem. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon?
Mam na imię Andrzej, dzwonię z Łodzi. Nie wiedziałem specjalnie, czy dzwonić na numer. północny czy południowy, ale udało się.
Udało się.
Tak, chciałbym poinformować o takich dwóch kwestiach. Przede wszystkim ja miałem zaciągnięty kredyt z żoną w roku 2009, który na szczęście udało nam się spłacić, ponieważ skorzystaliśmy z tego, że był niski kurs euro dwa lata temu i po prostu wykorzystaliśmy wszystkie oszczędności, jakimi dysponowaliśmy, żeby go spłacić. Ale mieliśmy kredyt przyznany w 2009 roku, a pan Rostowski z panem Tuskiem bodajże w 11 czy 12 odkryli Amerykę, mówiąc, że Polacy będą mogli spłacać kredyt w walucie, w której wzięli, że idą na rękę kredytobiorcom. Otóż ja nie wiem, jaką oni wtedy Amerykę odkryli, ale myśmy z żoną od samego początku z banku, który nam kredyt zaoferował, dostali informację, że możemy od 1 lipca 2009 spłacać kredyt w walucie. I ja biegałem do banku po ówczesnej wizycie w kantorze, żeby kupować jak najkorzystniej euro i spłacałem kredyt w walucie. I pani mnie i jeszcze jednego pana kojarzyła bezpośrednio z imienia i nazwiska. Witała się z nami zawsze pani kasjerka, ponieważ mówiła, że ja spłacam w euro, a ten pan spłaca w dolarach. I były dwie osoby w dużym mieście Łodzi, w dużym oddziale banku, które znały przepis. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie w tamtym czasie większość Polaków nie mogła pominąć tego spreadu i sobie spłacać po prostu w korzystnych warunkach kredyt, tylko rząd ogłosił coś takiego 2-3 lata później, odkrywając coś, co funkcjonowało, a było to spowodowane wchodzeniem w życie praw unijnych, bo tak nam powiedzieli doradcy podczas podpisywania kredytu. I teraz ciekawostka jest jeszcze taka, że ja nie wiem, jak tutaj nasi goście w studio to skomentują, ale ja pamiętam, że no miałem takie sytuacje, że na przykład w Łodzi czy w Warszawie różnice od kursu średniego NBP na zakup i sprzedaż waluty wahały się o kilkanaście do nawet 20-30 groszy, jeżeli chodzi o odstępstwo. Dajmy na to, euro było za 4,21, ja mogłem je sprzedać za 4,11, za 4,10 albo kupić za 4,40, a tymczasem w Płocku, w Poznaniu, w Wrocławiu ja mogłem w kantorach kupować to euro plus minus 3-4 grosze i już w ogóle sama ta wiedza dawała mi możliwość, żeby nie dosyć, że nie musiałem spłacać kredytu po stawce bankowej, którą by mi policzono, gdybym przyszedł spłacać złotówki, to jeszcze mogłem w Łodzi kupić, dajmy na to, te euro za 4,30, a jak sobie pojechałem gdzieś i zobaczyłem, że jest korzystny kurs, to mogłem je kupić za 4,24 i takich sytuacji było bardzo dużo i w momencie, kiedy spłacałem kredyt, to kurs euro wahał się w granicach 3,97, 3,96 i ja to euro kupiłem po 3,99 w kantorze. Natomiast bank, gdy mi pokazywał, w jakiej cenie bym musiał zapłacić za to euro, gdybym spłacał w złotówkach i oni niby by to przyjmowali sobie przeliczenie na euro, to było 4,58, więc proszę popatrzeć, jakie to są duże różnice. Z tym, że dzisiaj oczywiście to jest wszystko możliwe do tego, by tego uniknąć i te projekty spreadowe są jak najbardziej korzystne, tylko mi chodzi o to, że mnóstwo Polaków powinno zaskarżyć rząd, władze publiczne o to, że zatajały informacje, że to było możliwe od 2009 roku, bo nikt tego nie blokował. A inną kwestię, którą chcę na koniec Państwu podpowiedzieć, to może, nie wiem, no bo to się też wiąże z finansami, czy ktoś z Państwa podróżuje komunikacją miejską, bowiem w wielu miastach można spotkać taką sytuację, że kiedy chcę pojechać na bilet normalny, to mi się oferuje dwa bilety ulgowe. Ale wszystkie organizacje NPK zgłaszają na miesiąc, na kwartał, jaką ilość sprzedały biletów ulgowych i dostają za to dopłatę z budżetu państwa na bilety, prawda, czy przez emerytów, czy przez studentów wykorzystywane. Tymczasem wielokrotnie jest tak, że ja nie mogę pod koniec miesiąca kupić biletu normalnego, ponieważ nie ma ich w sprzedaży i mogę kupić dwa ulgowe. Dla mnie żadna różnica, bo ja przejadę na to samo i zapłacę tyle samo, ale budżet państwa dopłaca do mojego przejazdu, a nie powinien.
Dziękujemy panie Andrzeju, dziękujemy za ten głos z Łodzi, panie prezesie.
Myślę, że ta druga sprawa trochę mniej dotyczy nas. Mam nadzieję, że odpowiednie organy państwowe się tym zainteresują. A co do pierwszej sprawy, właśnie to jest clue naszego problemu. Naszym zdaniem do 2009 roku nie można było udzielać tego typu kredytów, ponieważ prawo dewizowe, które właśnie zezwoliło na udzielenie kredytów, które się wypłacało w walucie i następnie spłacało w walucie, obowiązywało od 2009 roku, czyli kiedy ten cały boom kredytowy już się skończył, bo on się skończył w sierpniu 2008 roku. I do tego czasu wielu prawników mówi, iż nawet nie było definicji tego typu kredytów. Ona została stworzona przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL w 2011 roku po to właśnie, żeby nam jeszcze bardziej utrudnić sprawy sądowe, które toczymy już od tego czasu, gdyż wprowadzenie tej definicji nawet kilka lat po zawarciu umowy zaczyna niestety w niektórych głowach sędziów powodować wrażenie, iż ten kredyt był legalny. Niestety na ten dzień, który była podpisana umowa, znaczy niestety dla banków, te umowy były nielegalne i chcielibyśmy, żeby tak orzekały polskie sądy, ponieważ wtedy prawo nie zezwalało na przeliczaniu po dowolnym kursie jakiejkolwiek waluty, czy to by były również banany, czy coś innego. Nie można było takich operacji podejmować.
Pan miał przykład kredytu, który był prawdopodobnie określony w walucie obcej tylko wypłata nastąpiła w złotówkach, więc on prawdopodobnie miał tą możliwość. W większości umów takiej możliwości klienci jednak nie mieli. I to po analizie wielu setek umów, jakie robiliśmy, tylko chyba jeden czy dwa banki.
Około niecałe 2% osób posiada takie kredyty stricte walutowe, czyli wypłaca w walucie i ewentualnie klient się zgadza na przelanie na rachunek złotówkowy i spłaca bezpośrednio w walucie, ale to było legalne dopiero od 2009 roku.
Tak, to jest ta odpowiedź dla pana. Dlaczego od 2000 oszukiwano, że niby można było? To była legalizacja zapisów, które już były.
Czyli funkcjonowały? Tak?
Funkcjonowały, tylko w umowach. Nie były w prawie wprowadzone i wtedy po sytuacji z opcjami walutowymi zorientowano się, i to mówił między innymi pan Pawlak, ówczesny były premier, że zobaczycie, dzisiaj mamy opcje, a za kilka lat będziemy mieli problem z kredytami tymi walutowymi. On wtedy to wiedział już i wtedy wiedzieli to również ekonomiści, więc żeby to zalegalizować, wprowadzono właśnie ustawę tak zwaną spreadową.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon?
Moje imię Andrzej, dzwonię z miejscowości Wilkowice koło Bielska Białej. W 2000 roku wzięliśmy z żoną kredyt w kwocie 60 tysięcy na zakup posesji, tudzież w tej samej miejscowości, z której dzwonię. Kredyt był potraktowany jako hipoteczny w Banku Millennium. Obecnie, w tej chwili, Bank Millennium po prostu dał mi taką jakoby taką szansę, aczkolwiek jest do spłacenia 120 tysięcy. Było już tak, że nawet było i 140 tysięcy. I spłacamy i jakoś na razie w tej chwili nie widać końca i nie wiadomo, kiedy to się w końcu zakończy. Ponieważ jakaś pani z banku Millennium z Warszawy po prostu dała nam taką szansę, że będziemy płacić tylko po 300 zł do października. A później, proszę pana, pan się dowie prawdy, jak wygląda kredyt hipoteczny. Ja mówię, jak to będzie? No w granicach 1400-1600 zł. Ja mówię, no to ja sobie, jeżeli dożyję do października, no to będziemy dalej rozmawiać. No i teraz sam nie wiem teraz, co mam z tym fantem zrobić, do kogo się udać. W Bielsku Białej nie ma czegoś takiego jak Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. No chyba, że nastąpi uruchomienie takiej placówki. A jeżeli tak, to jakby można było znaleźć taką placówkę, żeby się udać z prośbą o pomoc.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
Aczkolwiek Bank Millennium, ja zaległem dwoma bodajże ratami, od razu z mety mnie oddał do komornika w Bielsku Białej. No to na ten po prostu w twarz mi się śmiał. Mówi, jak pan, nie ma widziały gały, co podpisały. No i no Boże kochany, no na jakim świecie my w końcu żyjemy?
Dziękuję, panie Andrzeju. Bardzo proszę, pan Mariusz Zając.
Tu jest to oszustwo i naciąganie właśnie. Kolejny raz ten przykład kolejny widać. Bank, który mówi, ja panu zrestrukturyzuję ten kredyt. Pomogę panu w spłacie. A jednocześnie mówi, ale pan będzie więcej płacił. Czy na tym polega ta pomoc banku? Czy na tym ma polegać wyciągnięcie ręki do osoby, której dzisiaj po prostu nie stać? Wpłaciła już cały kapitał, który był do spłaty. Powinny zostać tylko odsetki, a się okazuje, że ma jeszcze dwa razy więcej do spłaty tego kredytu. Mamy przykład z tak zwaną ustawą o pomocy kredytobiorcom. Ona nie dotyczy tylko frankowiczów, ale ogólnie wszystkich kredytobiorców. I wszyscy się dziwią, dlaczego tylko kilkaset chyba osób skorzystało. Jest ogromny fundusz na to, 600 milionów złotych.
Wykorzystano tylko 7.
A wykorzystano tylko 7 milionów. Po pierwsze, osoby pracujące w banku nawet nie wiedzą o takim funduszu, o takich możliwościach. Dwa, zamiast pomocy, to już mówimy o pomocy osobom naprawdę potrzebującym, właśnie w sytuacjach takich podbrankowych, choroba, utrata pracy i tak dalej. I ta pomoc powinna być im udzielona, ale nie jest udzielana, dlatego że banki stworzyły ten fundusz poprzez tą ustawę uchwaloną przez Platformę Obywatelską, by powiedzieć, myśmy zrobili wszystko, co mogliśmy. Ale dlaczego banki nie udzielają w takim razie tej pomocy? Dlaczego w takich trudnych sytuacjach nie robią tego? Mało. Jeżeli ktoś się zwróci, i mamy tutaj bardzo liczne tego typu sygnały, wiedząc już o tej ustawie, wiedząc, że może z tego korzystać, bank żąda od takiego klienta dużo więcej zabezpieczenia, dokumentów, po czym często wypowiada umowę, ponieważ klient nie rokuje spłaty. I zamiast pomóc, to mało tego, wypowiada tę umowę, dając, bo niestety w wielu umowach jest ten zapis, który mówi, że jeżeli się zmieni sytuacja ekonomiczna klienta, to wtedy bank może wypowiedzieć. Mało tego, on może ją wypowiedzieć nawet jeśli klient spłaca ten kredyt. I to jest właśnie rażące naruszenie prawa klienta, prawa, które powinno chronić takiego zwykłego obywatela, a nie banki.
Odsyłamy pana Andrzeja na stronę internetową.
Tak, tak? Zapraszamy do tego. Nie stać nas oczywiście na to, żebyśmy mieli w każdym mieście nasze
przedstawicielstwo. Tak.
Działamy społecznie, ale można do nas przysłać po prostu komplet dokumentów zwykłą pocztą i my postaramy się to oczywiście przeanalizować. Staramy się, powiem też szczerze, na takie środki z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta po to, żebyśmy mogli udzielać takiej pomocy prawnej, bo niestety w urzędach państwowych nie ma takiej fachowej pomocy prawnej, gdyż umowy bankowe są dużo bardziej skomplikowane niż zwykłe umowy o, nie wiem, zakup butów, zakup jakichś innych dóbr, które nie kosztują aż tak dużo. W przypadku kredytów hipotecznych czy innych kredytów na kilkadziesiąt tysięcy złotych, te umowy są tak skomplikowane, że radca prawny musi w danym temacie poświęcić wiele miesięcy, żeby dopiero się zapoznać i móc pomagać innym osobom.
I czym bardziej ważna treść, tym mniejsza czcionka, prawda? Tak, to jest także ważna przestroga przed tymi, którzy podpisują różnego rodzaju dokumenty i umowy. Bardzo proszę.
Ważny tutaj pan dzwoni z miasta, w którym pomagaliśmy między innymi kobiecie po utracie męża, który popełnił samobójstwo. Więc w wielu miastach są nasi członkowie, wspierają się, i liczymy na to, że również temu panu pomogą. Jeżeli się do nas zgłosi, takie kontakty również przekażemy.
A my umówmy się, panie prezesie, że na koniec naszego programu, tej części naszego programu, podamy dane adresowe do państwa stowarzyszenia. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo?
Halo, tak, słucham.
My słuchamy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię jest Janusz. Ja dzwonię z takiej miejscowości Małej Kosynoka. To jest południowa Polska. Cieszę się w ogóle, że taki jest program. Przypadkowo włączyłem telewizję. Trwam, słucham często Radio Maryja i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ja wróciłem z zagranicy. Po prostu byłem w Anglii 12 lat i rok temu po prostu miałem operację w Anglii. Po prostu musiałem wrócić. Na urlop taki miesięczny, a później przez telefon dostałem informację, że już ta praca nieaktualna i mieszkanie też nie jest, zostałem w Polsce. Tak króciutko w jednym zdaniu, że już pracę mam, nawet łatwo to mi poszło, w takiej fabryce po prostu dostałem pracę za niewielkie pieniądze, rok czasu prawie za 1500 zł, teraz troszkę więcej. I w piątek przyjeżdżam z pracy, też tak chciałem właśnie w jednym zdaniu może, bo to program no wspaniały, no ludzie uborykani są w takie problemy, że samobójstwa w ogóle, to szok, ciarki idą po prostu po plecach, że takie, no takie coś się dzieje w Polsce, no i rządy prawicowe też może dużo robią, ale to jeszcze potrwa, z 5-10 lat na pewno nic to wszystko normują, bo z takimi rekinami po prostu ciężko wywalić cokolwiek, tych banków jest mnóstwo, ale to nic, pomijajmy to. I w piątek przyjeżdżam z pracy na garażu, jakaś kartka, numer telefonu, proszę oddzwonić. No ja szybciutko do domu rozebrałem się i dzwonię. Dzwonię na ten numer, który był podany, jest jakaś firma Omega. Odebrał facet, który gdzieś jechał samochodem, mówię, o co chodzi? Bo żona jeszcze akurat nie mieszka ze mną, byliśmy rok czasu separacji, ale teraz w sierpniu się ma sprowadzić, jeszcze ma jechać do córki, do Anglii, tam ma dwa tygodnie.
Ale już do rzeczy, panie Januszu, bo całej historii nie opowiem.
Dzwonię do gościa, tak króciutko bym chciał w jednym zdaniu, naprawdę, bo to jest, chcę się zapytać, czy żona się czasem nie wplątała jakieś, znaczy to nie chodzi o miliony, chodzi o jakieś tysiące, ale no, od stycznia nie spłaca kredytu, facet powiedział, wzięła w 2016 roku 2000, raty były po 2,5. Po 250 zł przez rok, czyli już coś podejrzane jest. Dzwonię szybciutko do żony i mówi, że no tak, wzięłam taki, bo wcześniej się pytałam, czy nie masz czasu na jakieś kredytów, o których nie wiem. Mówi, nie. I co, przyznała się do tego kredytu, była w ciężkich sytuacjach finansowych, nikt nie chciał nic pożyczyć, dziecko było w Warszawie, w takiej klinice nam po prostu leczyło się. I gdzieś w internecie znalazła jakaś firma Omega, to jakieś niby tam mówili o kierowniku. W ogóle coś czuję, że to jest, no, do facetem mówię, czy to czasem nie są takie jakieś te pożyczki, te chwilówki, czy to jest wszystko ponoć nielegalne. To jest lichwa, to jest karalne. Nie. To firma mówi, jest legalna, płaci VAT tego, a jak żona się nie będzie dalej ukrywać, nie będzie chciała z nim rozmawiać, to on sprawę da policji. I policja będzie tego. Dzwonię do żony, żona mówi, że znalazła wszystkie dokumenty, że jest spłacane 8 rat, 1600 zł już spłaciła, a ten mówi, że jeszcze do spłaty jest 2600. Dał jej 2000 zł, upłynęło już półtora roku. To, co żona spłacała te, po ileś tam, nie wiem, raty, po 8 rat, nie wiem po ile, chyba po 200 zł, 250, chyba coś 3 razy po 250, później po 200, nie wiem, jakoś tak. W sensie spłacone 1600 zł, do spłaty jest jeszcze 2400. Jutro idzie na spotkanie z gościem, bo wreszcie jakoś tam się dzwonili. I teraz właśnie nie wiem, może zadzwonię do żony, czy tak mam z nią dobry kontakt, po prostu co i doradzić. Czy w ogóle, czy jest jakiś taki bank, firma Omega w Sanoku? Czy w ogóle coś wam to mówi?
Panie Januszu, 3 minuty pozostały do zakończenia naszych rozmów niedokończonych, więc może rozpocznijmy od tej
szybko,
sytuacji
tylko.
Bardzo konkretnie.
Proponuję najpierw zobaczyć na stronie KNF-u, czy taka firma w ogóle istnieje, czy może udzielać, czy nie jest...
Komisja Nadzoru Finansowego.
Tak, Komisja Nadzoru Finansowego, czy taka firma nie jest na liście niebezpiecznych firm. To raz, no niestety te chwilówki, pożyczki, jeżeli nas nie stać na wzięcie chociażby takiego zwykłego kredytu w banku, tym bardziej nie stać nas na chwilówki. Musimy sobie zdać z tego sprawę. To jest bardzo niebezpieczne. Za 2000 zł ludzie tracili mieszkania warte kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. Dlatego, że powinęła im się noga, że spóźnili się 1-2 dni ze spłatą takiej chwilówki. I sąd, wiedząc, że jest to przekręt, bo to jest przekręt, to jest zwykła lichwa, to jest oszustwo, z góry ukartowane oszustwo, zasądzał zajęcie czy takiego mieszkania. I teraz należy uważać, by ta pani nie podpisała kolejnego jakiegoś cyrografu bez konsultacji, najlepiej z prawnikiem albo z osobą, która no, będzie wiedziała, z czym jest to związane. Prawdopodobnie ta firma nie ma możliwości ściągnięcia innych, dlatego straszy tą panią jakimiś, to, że pójdzie na policję. To pewnie policja będzie wiedziała doskonale, co z tym zrobić i tamtego pana pewnie wsadzi. Tak może być, bo być może już niejedną próbował osobę tak nakręcić i tak oszukać. Więc ostrożnie, spokojnie, proszę podejść do sprawy, sprawdzić przede wszystkim tą firmę i nie podpisywać żadnego kolejnego dokumentu z tą firmą. Bez analizy, bez sprawdzenia dokładnie, co podpisujemy.
Ja chciałam jeszcze jeden wątek poruszyć na koniec, że w zasadzie ta cała nasza rozmowa została zdominowana, skupiliśmy się na bezprawiu banków, a ja chciałam powiedzieć, że za jakby granice prawa i bezprawia są określane właśnie przez państwo polskie. Silne państwo polskie jest w stanie sobie, powinno sobie poradzić z takimi sytuacjami. I chcę powiedzieć, że nasze Jerycho, oprócz tego, że rzeczywiście podejmuje tą modlitwę w wymiarze publicznym, czyli msze święte, pielgrzymka na Jasną Górę, w wymiarze wspólnotowym, czyli krucjata różańcowa i osobistym, również podejmuje różne działania, że tak powiem, takie widoczne. Skierowaliśmy do wszystkich parlamentarzystów imienny list, w którym prosimy ich o to, żeby zajęli się tą sprawą. Mamy takie sygnały, że na 45. posiedzeniu Sejmu jeden z posłów, nie wymienię nazwiska, z mównicy sejmowej jakby odwołał się do tego listu, ale w zasadzie odwołał się tylko po to, żeby skontrować inne ugrupowanie polityczne. I ja chcę powiedzieć, że my jesteśmy ludźmi, jesteśmy dziećmi Bożymi, nie jesteśmy przedmiotem gry politycznej. I to przede wszystkim chciałam właśnie powiedzieć do wszystkich ludzi, którzy sprawują władzę i mogą coś z tym zrobić.
Adres, panie prezesie, podajmy, bo obiecaliśmy.
www.bankowebezprawie.pl.
I tam znajdziemy wszystkie dane, także teleadresowe do państwa, do stowarzyszenia. Dokładnie. Kończymy rozmowy niedokończone. Uprzywilejowana pozycja banków w Polsce. W studiu telewizji Trwam naszymi gośćmi byli pan Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, pan Mariusz Zając, członek zarządu, i pani Agnieszka Kołodziejska, koordynator inicjatywy Nasze Jerycho, mury lichwy i niesprawiedliwości muszą runąć. Dziękuję serdecznie państwu.
Dziękuję
także widzom telewizji Trwam. Bóg zapłać.